Wracamy po przerwie. Naszym gościem jest Robert Hejsik, zawodnik Ice Cross Downhillu. Ustaliliśmy w czasie przerwy, że możemy używać zamiennie łyżwiarstwo ekstremalne. Takie nazwy.
Zgadza się.
Tak. Bo jak mówiłeś, sama nazwa jest, jak ty użyłeś, blokująca do tego sportu.
Znaczy jest,
tak?
Jest ciężka, żeby ją ludzie zapamiętali i odpowiednio powtarzali, więc wybacz, że wchodzę ci w momencie, kiedy nie do końca jestem pewien, czy skończyłeś swoje pytanie. Natomiast jako, że ta główna impreza, która ma tytuł Mistrzostw Świata, nazywa się Red Bull Crushed Ice, sport się nazywa Ice Cross Downhill i tutaj często gdzieś tam ludzie coś pooglądają, coś usłyszą i mówią Ice Crush. Więc zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam mówiąc Ice Cross Downhill, Ice Cross, potem to będzie powtarzane w formie Ice Crush czy coś takiego. Natomiast łyżwiarstwo ekstremalne jest to coś, co gdzieś tam, łyżwiarstwo i ekstremalne są to polskie słowa, zapadają ludziom w pamięć i gdzieś tam mówiąc, że uprawiają łyżwiarstwo ekstremalne, wydaje mi się, że od razu ludzie myślą w dobrym kierunku, jak to mogłoby wyglądać.
No samo zestawienie ekstremalne z czymkolwiek sprawia, że ta rzecz robi się automatycznie atrakcyjniejsza i ciekawsza.
Tak. Zgadza się.
Widziałem kiedyś prasowanie ekstremalne. Ludzie zawieszeni na linkach pod ścianką spinaczkową prasowali. Naprawdę, musicie znaleźć to na YouTubie. Dobrze, pytanie z innej beczki, wracając do twojego sportu, zostawiając żelazko. Wspomniałeś w pierwszym wejściu, że założyliście klub w Opolu. I to jest jedyny klub, jaki został w ogóle.
Jest jedyny klub w Opolu?
Nie, na świecie.
Więc był to pierwszy typowo ice crossowy klub na świecie. Bo do momentu, kiedy my nasz klub założyliśmy, znaczy my go założyliśmy z takiego powodu, żeby po prostu móc stworzyć możliwości, żeby trenować do tego sportu. Natomiast na świecie wyglądało to w ten sposób, że byli to zawodnicy przede wszystkim hokeiści, tudzież z backgroundem hokejowym. No i oni robili gdzieś tam swoje rzeczy, natomiast gdzieś tam raz na rok czy w okresie zimowym sobie wskakiwali dodatkowo na te tory downhillowe, no i mieli dobrą zabawę. Natomiast w pewnym momencie rzeczywiście to zaczęło iść w taką stronę, że zaczęli się pojawiać już zawodnicy profesjonalni, czyli tacy, którzy trenują cały rok typowo pod to, którzy nawet mają sponsorów, którzy mogą cały rok trenować typowo pod to. I w tym momencie zaczynają się już właśnie bardziej organizować struktury w tą stronę, czyli żeby były kluby, powstała Narodowa Federacja, powstają Narodowe Federacje Sportowe, Stowarzyszenia, Związki. Także tutaj można powiedzieć, że poniekąd byliśmy pierwszym klubem icecrossowym na świecie i gdzieś tam troszeczkę wyprzedziliśmy trend światowy. Także tylko ciekawostka.
Dużo osób w Opolu jest zainteresowanych właśnie treningami w klubie, czy też są
jest dużo zainteresowanych, natomiast uprawiających zdecydowanie mniej. Więc tak, na początku było trochę osób, potem jak już zaczęliśmy gdzieś tam być coraz lepsi, no to jedni stwierdzili, jednak może wolelibyśmy pograć w hokeja albo coś takiego. Natomiast same nasze treningi są o godzinach 23:45, 6 rano. Więc ciężko zapraszać ludzi na takie pory. Znaczy zapraszać można, natomiast ciężko spodziewać się, że przyjdą. Natomiast co ciekawe, ostatnio mamy bardzo dużo zainteresowań dzieciaków, którzy chcieliby pojeździć właśnie. Niekoniecznie hokej, niekoniecznie zaraz to figurowe na short track. No wiadomo, są to łyżwy short trackowe. Natomiast takie jeżdżenie wokół czegoś, objechać coś, gdzieś tam się przejechać pod czymś, przeskoczyć. Jest to coś, co naprawdę budzi duże zainteresowanie dzieciaków, rodziców. I pytają nas, czy można gdzieś tam kogoś zapisać. No i ciężko jest zapraszać dzieciaki 10-letnie, czy troszeczkę starsze, albo nawet młodsze o godzinie 23:45, także tutaj mam nadzieję, że w nowym sezonie na naszym opolskim Toropolu pojawią się jakieś możliwości i będziemy mogli zaoferować dzieciakom coś takiego, żeby mogli uprawiać ice cross w godzinach takich, w jakich rodzice chcieliby ich wysłać na trening.
A ilu członków liczy wasz klub?
Jest około 20 członków, natomiast nie wszyscy pojawiają się na wszystkich treningach, tak powiem.
To sporo, naprawdę. To są ludzie tylko z Opola, czy dojeżdżający z innych miejscowości?
Szczerze powiedziawszy, głównie z Opola i okolic. Natomiast mamy też zawodników, którzy przyjeżdżają raz na jakiś czas, którzy są z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, tak tutaj powiem. Także nawet ostatnio, to było 2 tygodnie temu, wystartowaliśmy w takich zawodach, które noszą nazwę Freestyle Skate Day, organizowane były w Rudzie Śląskiej, no i polegają właśnie na takim ice-crossowym jeżdżeniu, czyli są zakręty, przeskoki i ślizgi. 4-osobowe drużyny. No i tutaj właśnie mieliśmy właśnie ekipę częściowo opolską, no i był również kolega z Niemiec, Robert Krochowicz, z Londynu, Kuba Wawrzacz. Także moim zdaniem w następnym sezonie będą siać postrach na torach downhillowych i będą uzyskiwać świetne wyniki. Także. Ja uważam, że klub idzie w dobrą stronę, mimo wszystko, mimo tych ekstremalnych pór.
A jak w ogóle wyglądają takie treningi? To jest nauka jazdy na łyżach, bo rozumiem, że żeby przyjść na trening, to już trzeba na tych łyżwach umieć jeździć, czy nie? Czy wy też jeszcze uczycie?
Dobrze by było. Znaczy, jeżeli ktoś chce się czegoś pouczyć, to jak najbardziej. Natomiast chcąc rzeczywiście myśleć o tym wyczynowym uprawianiu tego, no to trzeba już jednak najlepiej mieć jakiś background łyżwiarski. Natomiast jeśli chodzi o treningi, no to są tutaj to, co robimy na Toropolu, no to są dużo elementów jazdy hokejowej plus skoki. Więc to jest to, co gdzieś tam hokeistów może najbardziej zaskakiwać, czyli przeskakiwanie przez coś na wysokość, na odległość. No i poza tym oczywiście zakręty, łuki, ciaśniejsze, większe, przekładanki, jazda po prostej, ślizgi, tego typu elementy.
Mówiliśmy, że 27 metrów miał najdłuższy skok, a jak wysoko w górę? Jakie wysokie są te przeszkody, które przeskakujecie? To też są jakieś bardzo, bardzo wysokie, czy nie? Czy niższe?
Więc jakby tutaj... No wiadomo, jest to cross, nie jest to freestyle, więc tak można porównać do motocrossu, prawda? Więc w motocrossie chodzi o to, żeby przeszkody pokonać jak najszybciej, natomiast we freestyle motocrossie, żeby zrobić to jak najbardziej efektownie, no i nie liczy się czas, tylko bardziej styl, prawda? Także tutaj, no oczywiście wiadomo, jeżeli zawodnik leci w powietrzu jeszcze, wykona coś fajnego, zawsze jest to dobrze odbierane przez publiczność, zyskuje szacun wśród współzawodników, że mimo gdzieś tam dużej prędkości i długiego lotu potrafi jeszcze gdzieś tam ciekawie się wygiąć i złapać za łyżwę, nie wiadomo z której strony, ale jednak przede wszystkim no, liczy się rezultat, kto z lepszym czasem, tudzież pierwszy na mecie, także przede wszystkim chodzi o to, żeby zrobić to szybko, natomiast styl no jest to bardziej coś takiego dodatkowo, taka wisienka na torcie. Natomiast nie jest to oceniane. Natomiast z drugiej strony zawodnik, który potrafi coś tam dodatkowego wykręcić w powietrzu, przeważnie jest to zawodnik, który no jest dobrze skoordynowany i świetnie sobie radzi na torze, jeśli chodzi właśnie o wyścigi. Natomiast są zawodnicy, którzy nie mają jakiegoś imponującego stylu, nie wiadomo skąd są rewelacyjni, natomiast są zawodnicy, którzy w powietrzu potrafią wykręcić nie wiadomo co, no a zupełnie nie sprawdzają się w formule wyścigowej, także tak mniej więcej.
A teraz też przyszła taka myśl, bo widziałem kiedyś taki filmik z short tracku, że można prowadzić przez cały wyścig, a potem przewrócić się na ostatnim okrążeniu i wygrywa ten, który jest ostatni. Więc chyba ice cross też może być takim niewdzięcznym sportem, że można prowadzić, a tu jedna jakaś niespodzianka i spada się dużo, dużo niżej w tej klasyfikacji.
Zgadza się, więc na przykład podobne rozstrzygnięcia były na zawodach w Crashed Ice w Finlandii. I Waskili, na których byłem, to był tor raz, że długi, no i w dużej mierze dlatego, że był no, mniej więcej dwukrotnie dłuższy niż przeciętny tor i tam rzeczywiście były bardzo zaskakujące rozstrzygnięcia. Natomiast im ten sport bardziej się rozwija, to jednak jest grupa zawodników, którzy choćby nie wiadomo co, to jednak dojadą pierwsi i wyprzedzą. I nawet jeżeli, no chociażby tutaj w ostatnich zawodach kończących cały cykl tegoroczny, Scott Croxall, który ostatecznie skończył na drugim miejscu całe Mistrzostwa Świata, to w jednym biegu, no można powiedzieć, chyba nawet upadł i był trzeci, jak nie czwarty, no i skończył jednak bieg jako pierwszy. Także no, są przypadki, natomiast jest to jednak troszeczkę inaczej niż w short tracku. Tu jednak można się pozbierać i liczyć na to, że jeszcze ktoś inny zrobi błędy. Natomiast jeżeli się wypadnie gdzieś tam w short tracku i inni nie upadną, to chyba nie ma szans wygrać wyścig, ale...
A poza tym pamiętaj, że jeżeli się upadnie na takiej ścieżce w dół, to nawet na plecach, ale jedzie się dalej.
No tak, można jeszcze trochę zjechać.
Zgadza się. Natomiast jeszcze na pewno ważna rada, że jeżeli się upadnie, to jechać dalej, bo jest duża szansa, że inni też się jeszcze przewrócą. To nawet pamiętam taki komentarz komentującego zawody. It's never over till it's over. Czyli właśnie jedziemy do końca i nawet czasami się wydaje, upadłem, koniec. Nie, tutaj. Warto jednak liczyć na to, że inni też gdzieś tam się...
Ale też chyba z toru nie można zejść, trzeba dojechać na dół. Czy są jeszcze jakieś w międzyczasie takie możliwości, żeby właśnie zejść z tego toru?
Zasadniczo trzeba dojechać na dół, natomiast właśnie ostatni tor, który był w St. Paul, w Stanach Zjednoczonych, tam był jeden taki element, gdzie nawet właśnie podczas wyścigów czołowi zawodnicy przed nim się upadali. I tam było naprawdę niemalże niemożliwe, żeby przejechać dalej, no i tam właśnie jakby kończyli przechodząc, byli ściągani przez bandę. Także. No i tutaj nawet ja sam się dowiedziałem, że jest taka reguła, że na torze downhillowym w trakcie zawodów nie można jechać do tyłu. Znaczy, o co mi chodzi? Co jest takie zaskakujące, że po prostu w momencie, kiedy zawodnicy mieli niemalże ścianę do wjechania na ścianę, no i bez prędkości nie da się tego zrobić. I zawodnik, który gdzieś tam się wywrócił, dwóch się wywróciło. Jeden nagle zaczął się gdzieś tam wspinać po bandzie, a drugi cofnął się do tyłu, rozpędził i wjechał na to. No i się okazało, że ten, który wjechał, cofnąwszy się, pomimo tego, że pierwszy przekroczył linię mety, został dyskwalifikowany z racji tego, że jest taka reguła, że nie można się cofać. No podejrzewam, że to jest ogólna zasada, która jest po to, aby gdzieś tam ludzie się nie cofali, gdy jest możliwość, że jeszcze inni za nimi będą jechać. Natomiast jest taka zasada i też dopiero teraz się o tym dowiedziałem.
A powiedz mi jeszcze, bo nie ustaliliśmy w końcu. Mówiłeś, że pewien tor jest dwukrotnie większy od innych, ale jakiej długości są te tory zwykle?
Więc jest około 350-450 metrów, mniej więcej. Natomiast tor w Finlandii, ten, który mówiłem, że jest mniej więcej dwukrotnie, to miał po 650 metrów, więc porównując do toru w Monachium, który miał 340, no bodajże, no to mniej więcej jest to dwa razy dłuższy dystans, natomiast zupełnie inny technicznie. Ten tor w Finlandii to był taki bardzo, bardzo hokejowy, więc było dużo zakrętów, dużo kondycji i tutaj rzeczywiście dobrze sobie radzili zawodnicy, którzy mają bardzo świetną jazdę i kondycję hokejową, także. Także też różni zawodnicy sprawdzają się na różnych torach. Znaczy wiadomo, ci najlepsi sprawdzają się wszędzie, natomiast są tory, na których nagle się mogą być zaskakujące jakieś wyniki z racji tego, że ktoś, kto był do tej pory nieznany i nagle tutaj pach, ociera się o podium.
Ile trwa taki przejazd? Jaka jest twoja życiówka? Zapytanie w ten sposób.
Jaka jest moja życiówka? Znaczy tutaj ciężko jest porównywać wyniki z różnych torów
ze sobą. Natomiast różnej długości.
Przejazd to jest tak około od 30 sekund do 50 mniej więcej, czyli wszystko na takim wysiłku bezstronowym mniej więcej, czyli naprawdę, naprawdę sprintersko, więc no trzeba mieć dobrze przygotowane nogi.
To kiedy, jak już zaczęliśmy mówić o własnych osiągnięciach, to najlepsze osiągnięcia na Mistrzostwach Świata i na innych zawodach?
Więc najlepsze osiągnięcia, więc tutaj akurat mówiąc o najlepszych osiągnięciach i ogólnie osiągnięciach, to ten sezon, na obecny sezon. Miniony chciałbym raczej spuścić kurtynę milczenia, gdyż zupełnie nie jestem zadowolony ze swoich osiągnięć, więc moje najlepsze osiągnięcie to uważam chyba był Belfast w zeszłym roku, więc to było miejsce 70. Natomiast drugie w klasyfikacji debiutantów, było 41 debiutantów, ja byłem drugi. No i tamten Belfast, potem się przekonałem, że poszło mi całkiem nieźle. W tym sezonie uważam, że no... Nie będę się tutaj tłumaczył, a przynajmniej będę starał się nie tłumaczyć, ale dużo poniżej swoich oczekiwań. Tak. Także Belfast, no jeszcze kiedyś wcześniej były zawody na torze bobsleighowym, to było w ramach kwalifikacji do Crash Dice. No i tam zdobyłem 7. miejsce. Natomiast to był jakby czysty downhill, więc to na torze bobsleighowym trzeba utrzymać jedną pozycję. Nie ma wybijania w powietrze, nie ma innych zawodników, więc jakby obok, więc jakby jest to troszkę inne warunki, natomiast akurat tam byłem nawet lepszy niż Marco Dalago, który był mistrzem świata i byłem od niego lepszy o ponad pół sekundy, czyli takim torze to jest naprawdę bardzo dużo, więc no to takie można powiedzieć moje osiągnięcia, z których najbardziej jestem dumny.
Sezon trwa w jakich miesiącach?
Zaczyna się przeważnie w grudniu i kończy się luty albo marzec.
Czyli to przez większość roku biernie trenujesz, nie ma zawodu przez 3 miesiące, dużo wysiłku, a potem co robisz przez resztę roku? Robisz sobie taki miesiąc odpoczynku, zero łyżew, rolek i tak dalej przez od zakończenia sezonu.
Tak, masz dosyć. Pewne rzeczy podyktowane są warunkami infrastruktury, więc jak zamykają toropel, no to siłą rzeczy raczej jest ten przerwa od łyżew. Natomiast no wtedy wchodzą rolki przeważnie, prawda? Więc rolki po płaskim, żeby gdzieś tam kondycyjnie przede wszystkim się polepszyć, tudzież właśnie skateparki czy pumptraki. Pumptraki to właśnie tutaj jeszcze wyjaśnię, co to jest. To są takie tory, które, no można powiedzieć, wertepy, na których się jeździ albo rowerami. Natomiast jeżeli to są tory wykonane z nawierzchni betonowej lub asfaltowej, świetnie się nadają na rolki, więc to jest również coś, co bardzo pomaga w treningu do ice cross downhillu. Także to poza sezonem, natomiast czasami też się zdarza tak, że po jakichś boleśniejszych upadkach, kiedy człowiek obije sobie to, obije sobie tamto i na samą myśl, że mógłby sobie obić coś jeszcze, no nawet się nie chce zakładać rolek i wtedy sobie myślę, dobra, więc sobie pogramy w kosza albo pobiegamy czy popływamy, więc żeby generalnie gdzieś tam troszeczkę sportu było, ale odpocząć sobie od tych rolek, więc też tak mi się zdarza.
Czyli nie tylko łyżwy, inne sporty też uprawiasz i też na pewno pomagają później w samych zawodach w
ajskrosie. Jasne, tutaj wszelkie sporty związane z koordynacją, na właściwie każdy sport wiąże się z tym, że trzeba się jakoś tam koordynować, więc ogólnie na pewno wszechstronne przygotowanie sportowe jest dużym atutem, no zwłaszcza, że jakby te tory też nie są systematyzowane, są różne warunki, więc jeżeli ktoś ogólnie jest przystosowany do tego, że chce sobie radzić w różnych warunkach, w różnych sportach, to chociażby mentalnie gdzieś tam ten organizm dobrze reaguje na jakieś nieprzewidywalne sytuacje, tak, także na pewno dobrze robić jak najwięcej różnorodnych rzeczy przyda się do ice cross downhillu.
Nie myślałeś kiedyś, żeby zamienić łyżwy ekstremalne na przykład panczen, jeździć szybko albo pograć w hokeja? Jest to troszeczkę jednak bezpieczniejsze z korzyścią dla zdrowia.
Czy hokej też jest niebezpieczny, tak jak miałbym tutaj porównywać, ale natomiast z short trackiem czy właśnie z panczenami to jest ciężka sprawa, mam dosyć duży rozmiar łyżwy, czyli to jest 12. Więc żeby tak gdzieś spróbować na łyżwach, na których gdzieś tam w klubie jeżdżą, to nie ma mojego rozmiaru. Kupować specjalnie, żeby tylko spróbować, to jest to jednak pewny wydatek i sobie myślę, więc może lepiej to te pieniądze przeznaczyć na jakieś wyjazdy czy sprzęt do sportu, który uprawiam. Natomiast hokej. Hokej na pewno poza samym byciem hokejem jest świetnym treningiem do ice cross downhillu, jako właśnie jazda na łyżwach hokejowych, no i taka instynktowna, prawda, kiedy gdzieś tam koncentrujemy się na krążku i zapominamy o tym, jak mają jeździć łyżwy i one wtedy właśnie najbardziej właśnie wyrabiają się jakieś instynktowne odruchy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o hokej, no to z racji tego, że nie grałem w tego hokeja, to naprawdę mam duże zaległości, żeby gdzieś tam próbować grać w hokeja, no to okej, jazda jest może nie najgorsza, natomiast panowanie kijem nad krążkiem, to jest zupełnie inna sprawa, więc tutaj musiałbym rzeczywiście stwierdzić, dobra, teraz uczę się hokeja, żeby trochę pograć w hokeja. Także na pewno gdzieś tam cały czas jest to w głowie, ale no póki co jednak jak jest czas na doskonalenie czegoś, to przeznaczam to raczej na samą jazdę.
I też na początku wspomnieliśmy, że oprócz tego ice crossu jesteś też ice marshalem na lodowisku. Dla wielu nazwa zupełnie obca.
Więc... Dla mnie też było, dopóki nie zostałem.
No właśnie, więc kto to jest?
Co tak osoba musi robić? Natomiast słowo porządkowe, tak się zastanawialiśmy. No to tak, ja wiem, czy to brzmi dobrze. Możecie sami wyrazić swoją opinię. No, ogólnie ten ice marshal jest to stanowisko, które nazwa jest zaczerpnięta z, nie wiem, czy jest chyba z Wysp Brytyjskich. No i to jest osoba, która gdzieś tam dba o porządek na lodowisku, czyli jeżeli ktoś jeździ zbyt brawurowo i stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników, no to jest gdzieś tam upominany i proszony o to, aby gdzieś tam może jeździł w troszeczkę inny sposób. No i szczególnie jakby idea tego ice marshala jest na ślizgawkach, gdzie przychodzą rodzice z dziećmi, prawda? Czyli te 14:30, 16:30 w weekendy, no i teraz wcześniej na ślizgawkach w ramach Białej Zimy. No więc mniej więcej tak, aha, natomiast poza gdzieś tam porządkiem, no to również pomoc dzieciom w stawianiu pierwszych kroków, w doskonaleniu. I szczerze powiedziawszy, z praktyki to bardziej ta praca ice marshala skupia się na tym, czyli na pomaganiu dzieciakom w tym, żeby gdzieś tam miały większą satysfakcję z tego jeżdżenia na łyżwach. Jeśli chodzi o pilnowanie porządku, to przynajmniej na tych ślizgawkach 14:30, 16:30 nie ma jakiegoś problemu, na szczęście, także nie trzeba być tym marszalem, szeryfem, policjantem z gwizdkiem i odsyłaniem kogoś do boksu. Nie, tak, także tutaj bardziej w praktyce przekłada się to na pomoc w nauce jazdy na łyżwach.
Dużo frajdy daje taka pomoc, kiedy komuś pomagasz w danym tygodniu, miesiącu, a za miesiąc widzisz, że już jeździ, że może gdzieś tam jeszcze podpiera się od bandy, ale jednak mimo wszystko stara się stawiać już samemu te kroki.
Tak, więc wybacz, że nie rozumiem tego, ale tak, daje to dużo frajdy. Nie, naprawdę, jeżeli są to osoby, które gdzieś tam rzeczywiście chętnie i coś im się pomoże i potem widać, że gdzieś tam nie wiadomo skąd, ale prawie samo wychodzi, naprawdę dużo satysfakcji. No i można też wyławiać talenty, które mam nadzieję, że w przyszłości będą polskimi wyczynowcami w ice cross downhillu. I szczerze powiedziawszy, już mam kilku takich kandydatów, także zobaczymy, jak to wszystko będzie. Natomiast zamysły jakieś w głowie są.
A kiedy trzeba zacząć trenować właśnie, żeby się tak szkolić, żeby później jeździć na te Mistrzostwa Świata i tak dalej? Bo łyżwy to od małego chyba, ale same już te przeszkody i I też tak, ta prędkość.
Jeżeli ktoś zrobi to w wieku parunastu lat, to będzie nieźle. Jeśli zrobi w wieku 20, na tym etapie rozwoju sportu, jak jest teraz, to też jest to super. Jeśli ktoś zrobi to w wieku 30, wydaje mi się, że też jeszcze da radę. Natomiast wiadomo, z roku na rok będzie coraz ciężej. No i myślę, że za 10 lat no to będzie na takiej zasadzie, że to już muszą być dzieciaki, które gdzieś tam, powiedzmy, od 10 roku życia są prowadzone w tą stronę, żeby kiedyś być zawodnikami Ice Cross Downhillu. Tak. Także no póki co na pewno dobry jest background hokejowy. Tak. Także tutaj granie w hokeja, no i dodatkowo jakieś takie, nazwijmy to, zajawki na jakiś skatepark, doświadczenie na nartach. No i można powiedzieć, że to jest idealny kandydat na downhillowca łyżwiarskiego.
No to pozostaje mieć nadzieję, że w Polsce zawiąże się w końcu federacja i ta młodzież będzie mogła być uczona przez zawodników i ta wiedza będzie przekazywana. Czy są jakieś plany? Rozmawiasz z zawodnikami z kraju na ten temat?
Tak, są plany, natomiast jakby tutaj nie chciałbym gdzieś tam wiele mówić na ten temat, że nie wiadomo, co zrobimy, jak szybko to powstanie. Natomiast byłoby świetnie, gdyby udało się to, aby federacja w Polsce powstała przed następnym sezonem zimowym. Także natomiast jak ona miałaby być zorganizowana, tutaj szczerze powiedziawszy jeszcze nie jest to tak do końca oczywiste. Także zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli będzie się coś działo, na pewno dam wam znać. Jeśli będziecie chcieli przekazać coś o tym swoim słuchaczom, to ja chętnie opowiem. Natomiast na pewno myślimy o tym. Na pewno staramy się stworzyć jakiś plan do sytuacji w kraju. Natomiast co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ale na pewno będę starał się, aby federacja powstała do najbliższego sezonu zimowego.
Dużo jest zawodników w Polsce? Popularny jest Ice Cross?
Więc o ile do zeszłego sezonu, można powiedzieć, było, znaczy do minionego sezonu, który zakończył się, można powiedzieć, w zeszłą sobotę, było 4, można powiedzieć, o tyle w tym sezonie pojawiło się kilku kolejnych, także wydaje mi się, że zawodnicy, którzy, można powiedzieć, Polacy, którzy spróbowali downhillu, to już byłoby około 10 osób, także procentowo duży wzrost, natomiast cały czas jest to niewielka liczba. Ale myślę, że sezon na sezon będzie coraz lepiej. Jest dużo osób, które się zgłaszają do mnie czy do innych kolegów. Mówią, słuchajcie, jak można to zrobić? Także na pewno jest coraz większe zainteresowanie, jak można powiedzieć, potencjalnych kibiców i coraz większe zainteresowanie potencjalnych zawodników. Także jestem dobrej myśli. No, wiecie, jak sport wygląda i chyba nie muszę was przekonywać, że jest to sport, który ma duży potencjał, żeby stawać się popularny. Także i wydaje mi się, że w tą stronę idzie. No i z racji tego jestem optymistyczny, jeśli chodzi o nadzieję z założeniem federacji do najbliższego sezonu zimowego.
Myślę, że to jest kwestia tylko czasu, bo jeżeli zawody, te największe mistrzostwa świata, one odbyłyby się gdzieś w kraju, a wiem, że kiedy Red Bull przyjeżdża ze swoimi imprezami do Polski, to jest naprawdę ogromny szał i popularność rośnie niesamowicie. Więc wszystko przed wami najprawdopodobniej i tego wam życzę.
Dzięki wielkie.
A też chyba marzeniem będzie za niedługo występ na igrzyskach, bo mówię, że najprawdopodobniej będzie to dyscyplina pokazowa na najbliższych.
Zgadza się, tak, więc mam nadzieję, że w momencie, kiedy jeżeli będzie to na najbliższych igrzyskach, to na pewno dam z siebie wszystko, żeby przygotować jak najlepszą formę, natomiast biorąc pod uwagę to, że poziom rośnie z sezonu na sezon, no nie mogę powiedzieć, że to będzie tak oczywiste i że mogę się szykować na olimpiadę, bo tutaj na pewno trzeba będzie pokazać się z bardzo dobrej strony, jeśli chodzi o umiejętności. Ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy nie taką samą, może nawet większą satysfakcję dałby mi świadomość, że wpłynę na to, że nasi zawodnicy dobrze wystąpią na tej olimpiadzie. Także nie będę się upierał, że ja muszę wystartować na olimpiadzie, jeżeli ktoś z Polski z dobrym wynikiem, a jeżeli jeszcze będzie z Opola, to w ogóle będę w niebo wzięty.
No i tego też życzymy. Albo występu, albo tej satysfakcji z czyjegoś występu.
Wielkie dzięki. Na pewno będę starał się dążyć do tego, aby tak było.
I kończymy powoli nasze kolejne sportowe śniadanie. Dzisiaj naszym gościem był Robert Hajzik, zawodnik Ice Crossu, Ice Marshal i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać tych zajęć bardzo dużo. Dziękujemy, że dzisiaj do nas zawitałeś.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie do waszego pięknego studia. Jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, co tutaj widzę i szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy tory Ice Cross Downhill zrobiły na mie... Żartuję. Podobne wrażenie. Nie, znaczy w sensie zrobiły duże wrażenie tak samo jak wasze studio, także naprawdę.
Myślę, że czulibyśmy się tak samo widząc te wielkie tory. Ja bym na pewno czuł taki dreszcz. O nie, w życiu bym tam nie przeszedł.
Znaczy ja też bym na górze na pewno nie był, także to już...
Znaczy, powiem wam jeszcze, że czasami zdarza się, że patrząc na ten tor, tak przed zawodami mamy, no wiadomo, mamy możliwość, czy na pewno chcemy sobie ją stworzyć, nawet jeśli gdzieś tam zabraniają wchodzić ekipy porządkowe, no to każdy chce się gdzieś tam przejść, zobaczyć jak ten tor, jak te przeszkody wyglądają, prawda, przed. I czasami gdzieś tam stanie obok, czy na samej górze i patrząc na to, myślę sobie, no jak założę łyżę, będę musiał stąd zjechać, to czasami to jest straszniejsze niż w momencie, kiedy się to robi. Także, no, to tak w ramach ciekawostki, nawiązując do tego, co przed chwilą mówiliście.
To jest tak samo jak ze skoczkami narciarskimi. Oni też zawsze przed nie chcą siadać na belce, a później to już samo idzie.
No, zgadza się, więc myślę, że jest kilka podobnych elementów, natomiast właśnie porównując do skoków narciarskich, to wspominane tutaj przez was, przeze mnie, podczas naszej rozmowy z zawody w Monachium, tam właśnie końcowy element, niektórzy mówili, że wygląda jak skoki narciarskie, także to jest właśnie ta rampa, która spowodowała, że został pobity rekord prędkości 82 km na godzinę i najdłuższy skok 27 metrów, także tak, niektórym cisnęły się porównania do skoków narciarskich.
No, ale nie ustaliliśmy, czy ten zawodnik, który poleciał te 27 metrów, wylądował na łyżwach. Po prostu się rozbił.
Zadajesz trudne pytanie. Nie, to wydaje mi się, że to był skok, skok ustany.
A jakby był podparty, to chyba też się nic nie stało.
Nie, to wydaje mi się, że to był skok ustany. Natomiast ta prędkość, tutaj nie wiem. Czy to była prędkość w trakcie upadku, czy...
No to jak z taką prędkością ktoś upada, to naprawdę...
To uderzyć w wodę z taką prędkością, to jest tragedia. Z zamarzniętą wodę to już całkiem... Dobrze, nie chcę o tym myśleć. Okay. Wróćmy do ciepłej kawy,
tak.
do naszego przyjemnego studia, gdzie nic nam nie spadnie na głowę, ani my się o nic nie obijemy. Naszym gościem był Robert Hejzik. Dziękujemy ci, że zgodziłeś się przyjść.
Raz jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie. Był to dla mnie niesamowity zaszczyt w radiu studenckim, liczącym tak długą, tak wiele lat tradycji. No i na uniwersytecie, który sam kończyłem. Także niesamowita nobilitacja dla mnie. Wielkie dzięki.
Dziękujemy jeszcze raz i zapraszamy za tydzień na kolejne sportowe śniadanie.
W realizacji programu pomógł lokal Kuchnia.